przeprawa Trójmorze.
Partnerem wspierającym wielką wyprawę Trójmorze jest Fundacja PKO Banku Polskiego.
Dzisiejszym gościem Radia Wnet jest pan Peter Westerbaka, przedsiębiorca, innowator. Jak jeszcze mogę się do pana zwracać?
Innovator? How else can I call you?
To starczy na początek, ale przede wszystkim przedsiębiorca. Myślę, że to najważniejsze.
Przypłynęliśmy do Helsinek Stalina na pokładzie promu, ale mam nadzieję, że w przyszłości po prostu tu przyjedziemy.
Tak, założenie jest takie, że wsiadasz do pociągu, a 20 minut później jesteś już w Helsinkach. Taki jest plan. Budujemy tunel łączący Helsinki i Tallinn. Jest to bardzo ważny element infrastruktury ze względu na łączność z Finest Bay Area. Jesteśmy teraz w Helsinkach. Tallinn jest niedaleko, ale jeśli spojrzymy na szerszą perspektywę, mamy Finlandię, mamy Estonię, mamy Szwecję, a wszystko wokół tego małego zbiornika wodnego właśnie tutaj. Jest to najbardziej płodny region na świecie, jeśli chodzi o startupy, o liczbę jednorożców na mieszkańca, kapitału o podwyższonym ryzyku zainwestowanego w startupy na mieszkańca. Odnieśliśmy o wiele większy sukces niż Dolina Krzemowa, Chiny lub jakiekolwiek inne miejsce na planecie. Dlatego potrzebujemy tego tunelu. Musimy być w stanie poradzić sobie z przyszłym wzrostem.
Przyszłym wzrostem, ale także przyszłym problemem. W Europie pojawia się kwestia starzenia. Stajemy się coraz starsi jako społeczeństwo. Jak sobie z tym poradzić?
Tak, staramy się rozwiązać ten problem, nadając sprawie odpowiedniej powagi. Upewniamy się, że będzie to najbardziej atrakcyjne miejsce do życia, do zakładania firm, do nauki. Pracowaliśmy bardzo ciężko, aby przyciągnąć więcej zagranicznych studentów na nasze uniwersytety. I to nie tylko do naszych uczelni wyższych, ale także do naszych szkół średnich i zawodowych. Zaczęliśmy więc uczyć języka fińskiego młodych ludzi w wieku 15, 16 czy 17 lat. W ponad 20 krajach, takich jak Wietnam, Uzbekistan, ale także USA, Kanada, Brazylia, Chile i Meksyk, Malezja, Indonezja, Namibia, Kamerun, Nigeria, Tanzania i wiele innych. Uczymy języka fińskiego. Na szczęście bardzo łatwo jest się go nauczyć w pół roku. Uczymy do poziomu B1.1. Wtedy można aplikować do liceum w Finlandii. Kontynuujemy jeszcze kilka miesięcy, a potem taka osoba przyjeżdża do Finlandii i robi szkołę średnią lub zawodową w języku fińskim. Dla wielu uczących się oferujemy tę edukację całkowicie za darmo. Jest to korzystne dla obu stron. My dostajemy fantastyczne talenty, które przyjeżdżają do Finlandii i budują tutaj swoje życie, a młodzi ludzie otrzymują fantastyczną edukację. Myślę, że jest to coś, co musimy zrobić w całej Europie. I oczywiście musimy też przyjrzeć się, co możemy zrobić w kwestii wskaźników urodzeń, ale tu oczywiście każdy zrozumie, że nie ma szybkiego rozwiązania dla problemu demograficznego. Musimy więc robić to, co robimy właśnie teraz, czyli przyciągać młodych ludzi z całej planety, aby przybyli do najszczęśliwszego narodu na świecie.
Jak to się stało, że Finlandia odniosła tak wielki sukces w dziedzinie startupów i nowych technologii?
Bardzo ważnym fundamentem jest edukacja. Mamy fantastyczny system edukacji na wszystkich szczeblach. Zaczynając od fantastycznych przedszkoli, a kończąc na fantastycznych uniwersytetach. Edukacja jest bardzo ważna i zbudowanie tego modelu zajęło wiele czasu. Ten proces ulepszania oczywiście nigdy się nie zatrzymuje. Nasz system edukacji polepsza się każdego dnia, każdego roku. Inną bardzo ważną kwestią, niezależną od posiadania najlepszego wykształcenia na świecie, to, że trzeba coś z tą wiedzą zrobić. I tu właśnie wkracza przedsiębiorczość. W 2008 roku zapoczątkowaliśmy Slush. To największe i najlepsze wydarzenie startupowe na świecie. Musieliśmy coś zrobić, więc zainicjowaliśmy właśnie to wydarzenie. Wygłosiłem wykład w 2007 roku do 600 studentów na Uniwersytecie Aalto. Mówiłem o startupach i o przedsiębiorczości. Zapytałem tam studentów, ilu z was zamierza założyć firmę lub dołączyć do startupu po ukończeniu studiów. W 2007 roku, kiedy zadałem to pytanie, tylko 3 na 600 uczniów podniosło rękę. To była absolutna katastrofa. Wszyscy chcieli pracować dla Nokii, Barcilla, Kone, a nawet dla rządu, dla tak zwanych grubych ryb. Wszyscy wiemy, że nie stąd bierze się innowacje. Nowe pomysły zazwyczaj pochodzą od mniejszych firm. Wszyscy przecież wiemy, co stało się z dinozaurami. Małe futrzaste zwierzęta przejęły po nich kontrolę. Dlatego zawsze mówię, potrzebujemy więcej małych futrzastych zwierząt. Stworzyliśmy więc Slasha, by zmienić sposób myślenia. To właśnie wtedy, po 5 latach od uruchomienia Slasha, powtórzyłem wykład na Aalto i zadałem to samo pytanie. Ponad połowa podniosła rękę. Jeśli zapytamy młodych ludzi tutaj w Finlandii, Estonii lub Szwecji, czy kogokolwiek w Finest by Area, ponad połowa powie, że zamierza założyć firmę. Powiedzą, stworzę następne Angry Birds, następny Supercell, następny Spotify. To jest to, co chcą robić. To jest bardzo ważne. Myślę, że to naprawdę duży czynnik składający się na sukces Finest Bay Area. Więc nie tylko Finlandia zyskała poprzez inwestycje w edukację. Wzbudziliśmy także ekscytację, zmieniając świat. O to właśnie chodzi w przedsiębiorczości. Najlepszym sposobem na zmianę świata są startupy, biznesy. I na tym koncentrują się nasi młodzi ludzie. Zakładają firmy, aby uczynić świat lepszym miejscem.
Nie mam dokładnych statystyk, ale pamiętam, że czytałem, że w przypadku startupów, które odnoszą sukces, tak zwanych jednorożców, należą one do mniejszości. Większość startupów kończy się niepowodzeniem. Czy nie widzi pan w tym dawania fałszywej nadziei młodym ludziom, że założą firmę i zarobią miliony?
Nie, choć rzeczywiście nie wszystkie firmy stają się jednorożcami, ale weźmy taką Estonię. 1,3 miliona ludzi i 10 firm jednorożców. To niesamowity wynik. Naturalnie nie wszystkie startupy stają się jednorożcami, choć wiele odnosi sukces. Jeszcze więcej oczywiście nie odnosi żadnego sukcesu i faktycznie zawodzi, ale tak jest też w życiu. Kiedy próbujesz nowych rzeczy, częściej niż nie, zawodzą, ale potem musisz spróbować ponownie i ponownie, aż w końcu odniesiesz sukces. Tak to zazwyczaj działa. To trochę jak z nauką chodzenia. Nikt z nas nie wstał jednego dnia i nie zaczął od razu chodzić. Próbowaliśmy wstać, nie udawało się. Próbowaliśmy znowu, upadaliśmy. Aż w końcu nauczyliśmy się chodzić i biegać. Bardzo ważnym jest mieć ten sposób myślenia. Uważam, że młodzi ludzie rozumieją, że wielu się nie powiedzie, ale potem spróbują ponownie i nie ma nic złego w próbach i porażkach. Po jakimś czasie to rozgryzą. Uczenie się przez robienie to najlepszy sposób na naukę. I to jest coś, co uważam za istotne. Można tu użyć analogii hokejowej. Uwielbiamy używać tej analogii w Finlandii, że na pewno spudłujesz przy każdym strzale, którego nie oddasz. Tak samo jak w piłce nożnej czy koszykówce. Nie zdobędziesz gola, jeżeli nawet nie spróbujesz strzelić. Trzeba próbować. To jest częścią przedsiębiorczości i sposobu myślenia, które zaszczepiamy tutaj młodym ludziom. To część edukacji, część życia w społeczeństwie. Dobrze jest wyjść z inicjatywą, próbować, zawieść i spróbować jeszcze raz. Przy którymś podejściu powstaje nagle coś, co odnosi ogromny sukces. Zdecydowanie nie jest to dawanie fałszywej nadziei. Trzeba być realistą. Nie każdy odniesie natychmiastowy sukces, ale jak na razie osiągnęliśmy tu fantastyczne wyniki. Mamy więcej startupów na mieszkańca, więcej jednorożców na mieszkańca, więcej kapitału o podwyższonym ryzyku zainwestowania na mieszkańca niż gdziekolwiek indziej na świecie. Jeśli spojrzymy na stare cyfry OECD z zeszłego roku na kapitał o podwyższonym ryzyku zainwestowania w startupy na mieszkańca, to Estonia była numerem 1 na świecie, Finlandia 2, Litwa 3, Szwecja 4 i nasi amerykańscy przyjaciele 5, co nie jest złym wynikiem. Myślę więc, że jest to świetny wskaźnik wartości tego, co tu robimy. Atrakcyjności lokalnych startupów. Ludzie chcą inwestować, ponieważ wierzą, że startupy tutaj odniosą sukces. Nie wszystkie, ale wiele z nich tak. I to jest najważniejsze.
A co z tradycyjnym przemysłem ciężkim, który przecież też ma swoje miejsce w gospodarce? Przenieśliśmy go do Chin, do Indii. Co się z nim stanie w Europie?
Myślę, że jest miejsce dla dużych korporacji i większych firm. Mam na myśli, że są pewne firmy, niektóre branże, w których trzeba mieć skalę i to nie zniknie. Jednak poruszamy się w górę łańcucha wartości cały czas. Robienie tutaj pewnych rzeczy miało sens parę lat temu. Teraz już nie ma sensu, więc przesunęliśmy produkcję do Chin, Indii, Wietnamu, do miejsc, w których też poruszają się w górę łańcucha i tam można produkować teraz w bardziej efektywny i bezkosztowny sposób, lepiej niż u nas. To naturalna kolej rzeczy. Taka jest cała koncepcja podziału pracy i specjalizacji. Nie możemy robić wszystkiego. Oczywiście moglibyśmy, ale to nie ma sensu. Trzeba się specjalizować. Trzeba robić to, w czym się jest dobrym. To naturalna część globalnego świata i globalnej gospodarki. Więc nie ma sensu robić wszystkiego wszędzie i musimy się specjalizować. Dlatego też bardzo niefortunna jest teraz wojna na Ukrainie, czy pandemia, która wywarła duży wpływ na globalne łańcuchy dostaw. Ale była to dobra pobudka. Musimy uczynić globalne łańcuchy dostaw bardziej odpornymi. Pokazała to również wojna na Ukrainie z jedzeniem, całym biznesem rolniczym. Musimy pomyśleć nad tym, jak to wszystko zreorganizować, że już nawet nie wspomnę o energii. Wszyscy to rozumieją. To wielkie wyzwanie, jeśli jest się zależnym energetycznie od naszego złowrogiego sąsiada Rosji. Nie jest to dobrym pomysłem i musimy usunąć tego rodzaju zależności. Nie jest to dobre, aby ktokolwiek z nas był zależny w taki sposób. Jest wiele do zrobienia. Świat nie jest gotowy, ale polepszymy go.
Tak jak wszyscy jesteśmy również uzależnieni od tajwańskich mikrochipów.
Prawda, ale myślę, że jest to również jedna z rzeczy, która znowu nie jest łatwa do powielenia. Mamy dzisiaj produkcję mikrochipów, tu i tam, w USA i w Europie, ale nie jest to coś, co można powielić z dnia na dzień. To zajmie lata, może nawet dziesiątki lat, aby to zrobić. Dlatego lepiej rozwiązać problem podstawowy, a wszyscy wiemy, gdzie leży sedno problemu. To geopolityka. Mamy kilka niezbyt przyjaznych narodów, więc musimy sobie z nimi poradzić. Musimy być stanowczy i upewnić się, że ludzie przestrzegają zasad i nie zabijają swoich sąsiadów.
Wspomniał pan o wojnie na Ukrainie. Jaka jest pana opinia? Czy podziela pan sentyment narodu fińskiego wobec Rosji?
Finnish nation against Russia?
Tak. Zasadniczo nie jesteśmy przeciwko nikomu, ale wygląda na to, że niektórzy ludzie są przeciwko innym ludziom. Widzimy, co się dzieje, gdy nie jesteśmy stanowczy i pozwalamy Rosji uciekać od odpowiedzialności za złe czyny w wielu miejscach na przestrzeni lat. Rosja musi zostać teraz powstrzymana. To bardzo jasne, że Ukraina potrzebuje zwycięstwa w tej wojnie. Musi wygrać wojnę. Nikt już teraz nie ma żadnych złudzeń co do Rosji i zamiarów złego rosyjskiego reżimu. Myślę, że jasnym jest, że zło musi zostać powstrzymane, inaczej przyjdzie także do nas. W Finlandii jest to bardzo klarowne. Tak samo w krajach bałtyckich i w Europie Wschodniej, która ma nowe, świeże doświadczenie rosyjskiego ucisku. My, żyjący w liberalnych zachodnich demokracjach, musimy stanąć w obronie tego, w co wierzymy i musimy zwalczyć złowrogi rosyjski reżim. I trzeba go powstrzymać także na Ukrainie.
Co sądzi pan o firmach informatycznych lub o wysoce utalentowanych ludziach mieszkających w Rosji? Niektórzy otwarcie potępiający Putina i wojnę na Ukrainie, a niektórzy raczej milczący lub nawet zdają się nie mieć problemu z tą sytuacją.
But some of them are silent or well appear to be okay with the situation.
Yeah, I mean it's a very
To bardzo trudna sprawa, ale uważam, że powinniśmy wesprzeć i pomóc wszystkim inteligentnym ludziom z Rosji uciec i wydostać się stamtąd. Musimy zastosować maksymalny drenaż mózgów. Wszyscy mądrzy ludzie z Rosji powinni być mile widziani, aby przyjechali do Finlandii, do Europy, wydostali się stamtąd, zanim będzie za późno. Problemem jest też wyrażanie wszelkich opinii w Rosji. Jeśli wspomni się o wojnie, bardzo szybko można trafić do więzienia. Mam trochę współczucia dla ludzi obecnie milczących. Rozumiem, że nie jest to proste w krajach, w których nie ma wolności, żadnych praw. To jasne, że Rosja jest państwem faszystowskim i sprawa jest skomplikowana. Uważam, że powinniśmy pomóc ludziom się stamtąd wydostać, zanim będzie za późno. Mam wielu rosyjskich przyjaciół i zdecydowanie nie popierają ludobójstwa, które ma miejsce na Ukrainie. Wręcz przeciwnie. Tak więc musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc ludziom się stamtąd wydostać. To bardzo ważne. Ale jednocześnie nie powinniśmy ignorować faktu, że wielu ludzi popiera wojnę. I myślę, że to jest całkowicie nie do przyjęcia, że mogą swobodnie podróżować. Trzeba to powstrzymać. Musimy też być bardzo surowi dla ludzi wspierających wojnę w jakiejkolwiek formie, w Rosji lub gdziekolwiek indziej. Uważam, że musimy być bardzo twardzi. Nie powinno być już teraz żadnych złudzeń co do działań rosyjskiego reżimu.
Wróćmy do technologii. Był pan zaangażowany w jedną z prawdopodobnie najbardziej uzależniających gier mobilnych. Co sądzi pan o takich zagrożeniach?
Myślę, że mieliśmy w Finlandii ogromny sukces z grami mobilnymi i duża część globalnego rynku gier mobilnych jest faktycznie prowadzona z tego maleńkiego kraju zwanego Finlandią z 5,5 milionem ludzi. Mamy dużo talentów w branży gier. Jest więc całkiem prawdopodobne, że zobaczymy wiele innych historii sukcesu, nie tylko Rovio i Angry Birds, ale mamy również Supercell, Small Giant Games i wiele innych studiów, pracujących nad kolejnym przełomowym produktem. Ten biznes napędzany jest hitami, tak jak większość rozgrywki. Gry nie są wyjątkiem. Kiedy ma się tak szeroką gamę talentów, jaką mamy tutaj w Finlandii, mamy teraz około 5000 osób pracujących w branży gier, każdego roku dodajemy kolejne 1500. To duża liczba, nawet globalnie. Możemy więc spodziewać się wielu kolejnych historii sukcesu z Finlandii i Fine East Bay Area, jeśli chodzi o gry. Jak ktoś chce wynaleźć następny przełomowy hit, to jest we właściwym miejscu.
Tak, ale pytałem o ryzyka związane z technologią, o kwestie uzależniania się od gier mobilnych na przykład. Izolacja społeczna czy inne zaburzenia, które stają się dziś szczególnie widoczne wśród młodych ludzi.
Nie sądzę, aby gry prowadziły tylko do izolacji. Jeśli spojrzy się szerzej na ludzi grających teraz w gry, wiele gier, w które gra się online, grają ze swoimi przyjaciółmi. Coś, na co patrzymy tylko jako izolację, samotne doświadczenie, bywa w rzeczywistości wręcz czymś odwrotnym. Gry są bardzo towarzyskie, interaktywne, pozwalają na interakcje z ludźmi na całym świecie. Nie jest to tak czarno-białe. Ponadto, grając w gry, można się nauczyć praktycznie wszystkiego. O tym też powinniśmy pamiętać. To jest niewykorzystany potencjał. Można zacząć projektować znacznie lepsze doświadczenia edukacyjne w formie gier. Tak więc plusy zdecydowanie przeważają nad minusami, gdy mówimy o grach i możemy się wiele nauczyć od tej branży. I tak, rzeczywiście wiele doświadczeń zostało zaprojektowanych w ten sposób, aby gracz nie mógł się oderwać. Powinniśmy zastosować takie samo podejście w edukacji. Myślę, że byłoby fantastycznie uzależnić ludzi od nauki. Możemy to osiągnąć stosując niektóre z tych samych rozwiązań i to samo myślenie, które jest używane w grach od lat.
Rzeczywiście, ja poprawiłem swój angielski dzięki grom komputerowym. W takim razie, jak sprawić, aby ludzie uczyli się poprzez gry komputerowe czy mobilne?
Wydaje mi się, że musimy zebrać najlepszych projektantów gier i najlepszych pedagogów. Musimy to zrobić, aby następnie tworzyć doświadczenie edukacyjne w postaci gier. To wysoce trudne zadanie. Trudno jest tworzyć przełomowe gry i trudno stworzyć fantastyczne doświadczenie edukacyjne, ale musimy to zrobić. Przykład nauki angielskiego przez granie w gry jest fantastyczny. Studiujemy to zjawisko w Finlandii od lat 80. i okazuje się, że chłopcy mówią lepiej po angielsku niż dziewczęta. Dlaczego? Ponieważ grają więcej gier, a gry są w języku angielskim. To nie jest tak, że chłopcy zdecydowali, że będą mówić lepiej po angielsku niż dziewczyny. To tylko efekt tego, że chcą grać w swoją grę. W tym mają motywację. Gry zazwyczaj są po angielsku. Gracz uczy się języka, ponieważ musi i chce. Może nawet lepiej to ująć w ten sposób, że gracz jest naprawdę zmotywowany do nauki, ponieważ chce grać w gry. I myślę, że jeśli uda nam się zastosować to samo podejście do uczenia się w ogóle, myślę, że możemy sprawić, że nauka będzie przyjemna i możemy uczynić ją bardziej skuteczną. Wydaje mi się, że jest to przyszłość nauki i w tym kierunku musimy iść.
Czy wszyscy Finowie są tak otwarci, kreatywni i gadatliwi jak pan?
Nie sądzę, żebyśmy mogli to tak zgeneralizować. Finowie są znani z tego, że są trochę mniej rozmowni. Sam myślę, że zawsze jest trochę rozmownych Finów i trochę cichych. Nie wiem, czy jestem wyjątkiem od reguły, czy coś w tym rodzaju. Ale myślę, że w Finlandii znajdzie się wielu ludzi, którzy są wygadani. Oczywiście może się okazać, że jeszcze więcej jest mniej rozmownych. Mamy bardzo interesującą kulturę w Finlandii. Nie mamy żadnego problemu z milczeniem. Moglibyśmy tu siedzieć przez godzinę i nic nie mówić, a dla mnie, jako Fina, byłoby to zupełnie normalne. Nie czułbym się niezręcznie. To jest kompletnie akceptowalne. Tak, prawdopodobnie jestem trochę wyjątkiem od reguły, ale generalnie da się znaleźć Finów, którzy dużo mówią i miejmy nadzieję, że nie tylko dużo, ale także o rzeczach, na których faktycznie się znają. Nie będą uprawiać gadaniny dla samego gadania, lecz dlatego, że mają coś do powiedzenia. A kiedy nie mają nic do powiedzenia, to nie mają żadnego problemu, aby siedzieć i nic nie mówić.
Co to znaczy być Finem?
Myślę, że bycie Finem oznacza bycie sobą. Właśnie dlatego Finlandia jest najszczęśliwszym narodem na świecie, ponieważ nie integrujemy w życie innych i pozwalamy ludziom być sobą. Zawsze jesteśmy pytani, jak to możliwe, że Finlandia jest najszczęśliwszym narodem 5 lat z rzędu według ONZ? Ma to duży związek z tym, że tutaj można być sobą, a ludzie nie będą ingerować w twoje codzienne życie, chyba że ich o to poprosisz. Tak więc bycie Finem znaczy bycie sobą.
Najszczęśliwszy naród pomimo braku słońca w zimie?
Klimat, ciemność, zimne czy ciepłe dni nie wpływają tak bardzo na szczęście. Finom niczego nie brakuje, choć mówi się, że pogody. Jeżeli zima jest naszym największym problemem, to sprawy naprawdę mają się nieźle. Znam wiele krajów, w których byliby bardzo szczęśliwi, gdyby mogli narzekać tylko na pogodę. Jest wiele większych problemów na świecie. Sam podróżuję przez połowę czasu, więc odwiedziłem wiele miejsc, gdzie mieszkańcy byliby bardzo szczęśliwi, gdyby mogli po prostu porozmawiać o pogodzie.
Dziękuję. The guest of Radio Gościem Radia Wnet był Peter Westerbaka, przedsiębiorca z Finlandii. From Finland.
Wielka wyprawa, Trójmorze. Partnerem wspierającym Wielką Wyprawę Trójmorze jest Fundacja PKO Banku Polskiego.